nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, którego białoruskie władze utrzymują w zakładnikach od ponad 3 lat. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim w Mińsku nadal wspiera rosyjską agresję.
Łukaszenka rozumie, że jeżeli on nie będzie popierał Putina, to Putin po prostu postawi innego takiego dyktatora.
W Warszawie uczczono postać Konstantego Kalinowskiego.
Kalinowski dla Białorusinów, dla pamięci narodowej stał takim pewnym symbolem walki za wolność.
Była korespondentka telewizji polskiej w Moskwie Arleta Bojke o tym, dlaczego Łukaszenko pozostaje sojusznikiem Kremla w wojnie przeciwko Ukrainie.
Udostępnił swoje terytorium, a właściwie z tego co wiemy, to nikt nawet nie pytał go o zdanie.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
W białoruskim więzieniu pozostaje jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Władze w Mińsku uznały działacza winnym podżegania do nienawiści na tle narodowościowym oraz działań godzących w bezpieczeństwo Republiki Białoruś i skazali go na 8 lat pozbawienia wolności. Według obrońców praw człowieka Polak nie popełniał żadnego przestępstwa, postawione mu zarzuty są absurdalne, a cała sprawa karna jest politycznie motywowana. Oprócz niesprawiedliwego więzienia reżim łukaszenkowski na wszelkie sposoby próbuje złamać Andrzeja Poczobuta, który kilkakrotnie odmawiał w uwolnieniu w zamian na prośbę o ułaskawienie i przyznanie się do winy. Odkąd trafił do nowopołockiej kolonii karnej, przez cały czas jest przetrzymywany w celi odizolowanej. Tam jest pozbawiony leków i paczek żywnościowych, a także korespondencji, rozmów telefonicznych i widzeń z rodziną. Jednak Andrzej Poczobut pozostaje niezłomny, mówi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi, Leszek Szerepka.
Ja sądzę, że Andrzej Poczobut jest na tyle już twardym człowiekiem, doświadczonym w walce z reżimem, że raczej będzie trudno go złamać. No oczywiście zawsze jest ostateczność, a widać, że reżim się przed tym nie cofa. I o tym trzeba pamiętać i o to trzeba nagłaśniać i mówić wyraźnie osobom, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo Andrzeja Poczobuta, że jeżeli coś się z nim stanie, to spotka ich kara.
Andrzej Poczobut od wielu lat działa na rzecz rozwoju polskości na Białorusi. Współpracując z polskimi mediami, zawsze informował o problemach polskiej mniejszości, szerzył wiedzę historyczną o polskich bohaterach podziemia antysowieckiego oraz promował polską kulturę i tradycje. Rosyjska agresja na Ukrainie wciąż trwa. Najeźdźca od września intensywnie ostrzeliwuje rakietami obiekty energetyczne w całym kraju, próbując w ten sposób zostawić broniące się państwo bez ciepła i światła. Premier Ukrainy Denis Szmygal poinformował, że w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatnich kilku tygodni zniszczone zostało 80% elektrowni cieplnych. Oprócz tego agresor przez cały czas używa zakazanej broni chemicznej wzdłuż całej linii frontu. Jednak bez względu na bardzo trudną sytuację, ukraiński naród kontynuuje bohatersko walczyć o swoją niepodległość. Od 24 lutego 2022 roku siły zbrojne atakowanego kraju zlikwidowały już ponad 450 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ukrainę popiera cały demokratyczny świat. Jedynym otwartym sojusznikiem Rosji w tej wojnie pozostają władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko udostępnił terytorium kraju dla potrzeb armii agresora. Oprócz tego białoruscy żołnierze nieustannie ćwiczą wspólnie z wojskiem Kremla. Manewry odbywają się na poligonach w różnych częściach kraju, w tym przy granicy z Polską. To wsparcie jest ceną, którą płaci białoruski dyktator za utrzymanie władzy, twierdzi członek Organizacji Obrony Praw Człowieka Wiasna Zmitier Salaujow.
Łukaszenka wspiera tę wojnę, ponieważ on całkiem jest uzależniony od Putina. Putin daje mu ropę naftową, gaz i Łukaszenka rozumie, że jeżeli on nie będzie popierał Putina, to Putin po prostu postawi innego takiego dyktatora, przewodniczącego. Dlatego on jak osoba uzależniona i boję się tego Putina, no i robię to wszystko, co mu jest potrzebne.
Aleksander Łukaszenko w ostatnim czasie nieraz deklarował, że Białoruś przygotowuje się do wojny. Propaganda państwowa próbuje przekonać społeczeństwo, że to właśnie państwa zachodnie planują zaatakować kraj. W taki sposób reżimowe władze uzasadniają rozmieszczenie na swoim terytorium rosyjskiej broni atomowej oraz znajdowanie się tysięcy rosyjskich żołnierzy. 160 lat temu władze carskie dokonały w Wilnie egzekucji Konstantego Kalinowskiego oraz innych uczestników Powstania Styczniowego 1863 roku. Ten temat został omówiony w witrynie Domu Wschodniego w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt Białorusinów, a poprowadził go profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Aleksander Smalenczuk. Podczas spotkania rozmawiano o tym, że Konstanty Kalinowski, choć i był jednym z przywódców Powstania Styczniowego, w Polsce jego postać jest prawie nieznana. Omawiano również poglądy Kalinowskiego na zadania i formy walki, udział chłopstwa białoruskiego w powstaniu, represje rządowe, których symbolem był generał Michał Murawiow-Wieszetel, a także ewolucję wizerunku Kalinowskiego oraz samo powstanie w białoruskiej i polskiej pamięci. W związku z obecną sytuacją polityczną na Białorusi, dzisiaj uszanowanie bohatera w kraju nie jest możliwe. Jednak pamięć o nim wśród Białorusinów się odradza, uważa profesor Aleksander Smalenczuk.
Kalinowski dla Białorusinów, dla pamięci narodowej stał takim pewnym symbolem walki za wolność, za demokrację. I tak to pozostaje. I ta sytuacja, w której dziś znajduje się Białoruś, potrzebuje bohaterów podobnych do Kalinowskiego i, no, i dlatego to taka wielka uwaga do Kalinowskiego teraz wśród społeczeństwa białoruskiego i w samej Białorusi, i za granicami Białorusi też.
Okazją do spotkania stała się też publikacja wyjątkowego numeru popularnego polskiego czasopisma historycznego Mówią wieki, poświęconego powstaniu i postaci Kalinowskiego. Wydanie można było nabyć, a wszystkie uzyskane środki przeznaczono na wsparcie więźnia politycznego białoruskich władz Pawła Siewierńca. Rozgłośnia katolicka Radio Maryja na Białorusi, nadająca w internecie, traci siedzibę w Mińsku i apeluje o pomoc. Redakcji obecnie grozi eksmisja, ponieważ właściciel wynajmowanego pomieszczenia wystawił go na sprzedaż. Koszt budynku to ponad 520 tysięcy rubli białoruskich, czyli około 160 tysięcy dolarów. W związku z sytuacją, na swoim profilu facebookowym białoruskie Radio Maryja zwraca się o pomoc i wsparcie finansowe. Darowizny można wpłacać także na stronie internetowej Radia Maryja.
Czy warto, czy nie warto, mocną budę leje w gardło, by ukoić żal.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Od ponad dwóch lat reżim w Mińsku pozostaje jedynym sojusznikiem Kremla w wojnie przeciwko Ukrainie. Aleksander Łukaszenko pomaga agresorowi dokonywać zbrodni przeciwko sąsiadowi prawie we wszystkich płaszczyznach. O tym, dlaczego białoruski dyktator wspiera rosyjską agresję, porozmawiamy z byłą korespondentką telewizji polskiej w Moskwie, Arletą Bojkę.
Aleksander Łukaszenka nie ma żadnego wyboru. Aleksander Łukaszenka bez Władimira Putina w tej chwili nie istnieje, a więc musi robić to, co Władimir Putin mu nakazuje. I nawet jeżeli on sam nie miałby ochoty, bo wie, że w narodzie nie ma poparcia dla udziału w tej wojnie, to musi przynajmniej stwarzać pozory. Więc to, co mógł zrobić, to zrobił. Udostępnił swoje terytorium, a właściwie z tego, co wiemy, to nikt nawet nie pytał go o zdanie. Po prostu przyjechali rosyjscy żołnierze, powiedzieli, że teraz my tutaj rządzimy i zaprowadzili własne porządki. Ale przekazał Rosji i swój sprzęt, swój, mam na myśli oczywiście narodu białoruskiego, ale Łukaszenka chyba traktuje go jak swój, przekazał amunicję, robi co może, żeby nie musiał angażować swojej armii, swoich żołnierzy, dlatego że to wie, że mogłoby to wywołać problemy społeczne. No i chyba tak naprawdę to Aleksander Łukaszenka teraz oddycha trochę lżej, widząc, że Władimir Putin ma inne problemy niż naciskanie Aleksandra Łukaszenki, żeby zaangażował się bardziej aktywnie w konflikt z Ukrainą.
Czy można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy Białoruś jest państwem niezależnym?
Jeżeli niezależność czy suwerenność jest niepodzielna, jak zwykło się mawiać w prawie międzynarodowym, no to Białoruś w chwili obecnej nie jest państwem suwerennym, nie jest państwem niezależnym od Moskwy. Ta broń atomowa, która pojawiła się na białoruskim terytorium, to było jakby takie przypieczętowanie tego, że Władimir Putin może na terytorium Białorusi robić, co tylko mu się żywnie podoba. Aleksander Łukaszenka nawet zmienił konstytucję w tym celu. Nie był to dla niego problem, żeby na życzenie Putina zmienić konstytucję. I to wszystko jeszcze z takim konfliktem obu panów w tle, dlatego że tajemnicą Poliszynela jest, że Łukaszenka i Putin nigdy się nie lubili, a sam Łukaszenka miał ambicje, żeby zastąpić Jelcyna na Kremlu. Okazało się, że zastąpił go Władimir Putin. Więc mimo tej wrogości Aleksander Łukaszenka musi po prostu ugryźć się w język i robić wszystko, żeby przetrwać, bo on wie, że koniec jego rządów na Białorusi to prawdopodobnie jest również jego koniec.
Jak pani by oceniła skalę integracji militarnej między Białorusią a Rosją?
Integracja militarna Rosji i Białorusi postępuje i to jest bardzo niepokojące, dlatego że jeżeli my Polacy myślimy, że mamy wojska rosyjskie tylko w Kaliningradzie, to jest nieprawda, bo mamy wojska rosyjskie na granicy polsko-białoruskiej, dlatego że na Białorusi stacjonują rosyjskie wojska, mogą stacjonować w dowolnym miejscu Białorusi. Ani Rosja, ani Białoruś też nie przekazuje przecież szczegółowych informacji na temat tego, jak te wojska się przemieszczają, czy jakie mają plany. Więc właściwie z militarnego punktu widzenia powinniśmy traktować granicę polsko-białoruską jako granicę Polski z Rosją pod względem militarnym, czy też granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi.
Jak pani uważa, czym skończy się wsparcie rosyjskiej agresji dla Aleksandra Łukaszenki?
To, jak wspieranie agresji przeciwko Ukrainie skończy się dla Aleksandra Łukaszenki, będzie zależało od tego, jak skończy się dla samego Władimira Putina. Czy uda mu się przezwyciężyć ten impas na froncie? Czy uda się Putinowi ugrać to, co by chciał ugrać na Ukrainie? Czy państwa Zachodu jednak się obudzą, przekażą Ukrainie tyle pomocy, że Ukraina będzie w stanie odbić wszystkie swoje terytoria? Zły koniec tej wojny dla Władimira Putina będzie też oznaczał słabszego Aleksandra Łukaszenkę, który jest bezpośrednio od pozycji Władimira Putina teraz uzależniony.
Siedem, osiem, wciąż o kości tylko prosi. radości jej przyniesie. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła!
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berazyny będziemy kontynuowali poznawać struktury Armii Krajowej na Polesiu. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii Czerwonego Kościoła w Mińsku, jednego z symboli białoruskiej stolicy. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Hej oraz jego przebojowym utworem Teksański.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Znadniemnej Berazyny kontynuujemy poznawać struktury Armii Krajowej na Polesiu. Obok organizacji młodzieżowych powstawały również siatki złożone z osób mających już pewne doświadczenie w działalności konspiracyjnej z lat 1919-1920. Przykładem takiej struktury może być siatka kierowana przez inżyniera Stanisława Korwina-Krukowskiego, pseudonim Rwikon. W jej skład weszli pracownicy urzędów telekomunikacyjno-pocztowych z powiatów Brzeskiego, Prużanskiego, Kosowskiego i Kobryńskiego. Członkowie organizacji prowadzili podsłuch rozmów telefonicznych oraz zajmowali się zbieraniem informacji wywiadowczych. Grupa ta została rozbita przez NKWD. Spośród organizacji konspiracyjnych działających na terenie Polesia w okresie sowieckiej okupacji warto jeszcze zwrócić uwagę na grupę konspiracyjną działającą w Pińsku, a zwaną w oficjalnych sowieckich dokumentach Żydowskim Klubem Kupieckim. Grupa ta była o tyle nietypowa, że w jej skład wchodzili Żydzi, najprawdopodobniej członkowie jednej z licznie działających tam przed wybuchem wojny organizacji sionistycznych. Na czele organizacji stał Abraham Henhoff, który przed wybuchem wojny był dyrektorem szpitala w Pińsku. Grupa ta liczyła przeszło 30 kilku ludzi. Była ściśle powiązana ze strukturami polskiej konspiracji. Prawdopodobnie otrzymywała środki finansowe na swoją działalność z Wilna, prowadziła działania propagandowe oraz przygotowania do udziału w planowanym przez polską konspirację antysowieckim powstaniu. Grupa została rozbita przez NKWD wiosną 1941 roku, kiedy aresztowano Abrahama Henhoffa Bonhoeffa oraz innych członków organizacji. Ich losy pozostają nieznane. Najprawdopodobniej wszyscy zostali zamordowani przez NKWD po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Zgodnie z wytycznymi generała Władysława Sikorskiego, na początku marca 1940 roku do Brześcia dotarła ekipa przysłana przez Komendę Związku Walki Zbrojnej obszaru Białystok. Na jej czele stał major Aleksander Hebiniak, pseudonim Kuźma. Zaraz po przybyciu do Brześcia objął on funkcję komendanta okręgu oraz rozpoczął budowę struktur okręgu polskiego ZWZ, przede wszystkim w oparciu o ocalałych członków Szarych Szeregów oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod jego kierownictwem rozpoczęto również organizację zalążków komendy okręgu. Wywiad i kontrwywiad organizował Julian Szpunar. Natomiast łączność kurierską i organizacyjną miała tworzyć Jadwiga Ostaniewicz, pseudonim Wiga lub Irena. Na rozkaz komendanta okręgu podjęto również próbę nawiązania łączności z Komitetem Głównym ZWZ w Warszawie. Niestety zakończyła się ona fiaskiem, ponieważ wysłana łączniczka została aresztowana. Jakby tego było mało, komendant okręgu major Aleksander Hebiniak zginął w czerwcu 1940 roku w walce z NKWD podczas próby aresztowania. Na terenie Polesia, obok wspomnianych już organizacji konspiracyjnych, działały również organizacje mające charakter lokalny. Jedną z pierwszych była grupa powołana w listopadzie 1939 roku przez naczelnika poczty w Berezie Kartuskiej Franciszka Kliszewskiego. Kierowana przez niego organizacja składała się z dwóch grup. W skład pierwszej wchodzili przedstawiciele miejscowej inteligencji, natomiast w skład drugiej młodzież należąca przed wojną do paramilitarnej organizacji Strzelec. Młodzieżowa struktura znana była pod nazwą Młoda Polska. Jej członkowie gromadzili broń, którą chciano wykorzystać w przypadku wybuchu antysowieckiego powstania. Podobne działania prowadzili również członkowie głównej siatki, dla odróżnienia nazywani starymi. Według niepotwierdzonych informacji dysponowali większą liczbą broni palnej niż członkowie struktury młodzieżowej. Z początkiem 1940 roku planowano przeprowadzenie akcji rozbrojenia sowieckich milicjantów. Do akcji jednak nie doszło. Na przełomie kwietnia i maja 1940 roku NKWD aresztowało co najmniej kilku członków organizacji. Po tych wydarzeniach grupa najprawdopodobniej zaprzestała działalności. O tym, jak dalej rozwijały się polskie struktury konspiracyjne na Polesiu, opowiemy Państwu w kolejnym programie z nadniemnej Berezyny już za tydzień.
za dobre mieć ubrania. Strzeż się,
strzeż się.
Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc, co noc z nich drwi. Strzeż. I za dobre mieć ubrania. Strzeż się,
strzeż się.
Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż.
Polskie podróże na Białorusi.
Edward Wojniłowicz to jeden z najbardziej znanych mieszkańców Mińska początku XX wieku. To właśnie jemu miasto zawdzięcza jeden ze swoich symboli, tak zwany Czerwony Kościół, znajdujący się przy dzisiejszym Placu Niepodległości. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z historią tej świątyni. Na początku XX wieku Mińsk odczuwał brak świątyń katolickich. Od dłuższego czasu jedyną czynną i niezabraną wiernym pozostawała katedra, która nie była w stanie zmieścić wszystkich, choć posiadała dwa malutkie kościoły filialne. Aż do 1905 roku, kiedy car Mikołaj II wydał swój ukaz o tolerancji religijnej, wszystkie próby uzyskania pozwolenia na budowę nowej świątyni kończyły się na niczym. Właśnie wtedy proboszcz mińskiej katedry, ksiądz Akko, otrzymał deklarację od znanego działacza politycznego i społecznego Edwarda Wojniłowicza i jego żony Olimpii Zuzłowskich. Gotowi byli wybudować świątynię z własnych środków i według przedstawionego przez nich planu. W marcu 1905 roku katolicy uzyskali pozwolenie i plac dla budowy. Prace szły szybko. We wrześniu 1906 roku poświęcono kamień węgielny, a jesienią 1908 roku kościół ukończono i poświęcono. W 1910 roku utworzono tutaj parafię, która była naprawdę duża. Liczyła 9 tysięcy wiernych, głównie kolejarzy, robotników i trochę inteligencji. Nowa świątynia została poświęcona pod tytułem świętych Szymona i Heleny w pamięć o przedwcześnie zmarłych dzieciach fundatorów. Najpierw w 1897 w wieku 12 lat zmarł syn Wojniłowiczów. Później w 1903 w przededniu 19 urodzin zmarła córka. Z niegdyś mocnego drzewa mojego rodu opadała gałąź po gałęzi, aż zostałem sam, skazany na wymarcie. Pisał Wojniłowicz i tłumaczył dalej, dlaczego postanowił zbudować świątynię właśnie w Mińsku. Wybrałem Mińsk jako miasto, któremu oddałem największą część swojej działalności społecznej i które najbardziej potrzebuje jeszcze jednego kościoła. Autorem projektu był profesor Tomasz Pajzderski z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. To było jedno z jego ostatnich dzieł. Zmarł on w trakcie nadzorowanej przez niego budowy. Po śmierci Pajzderskiego budowę nadzorował inny sławny warszawski architekt Władysław Marconi. Czerwony Kościół to oryginalny, modernistyczny budynek z wyraźnymi elementami neogotyku, stylu neoromańskiego i secesji. O wyborze projektu Wojniłowicz pisał w swoich pamiętnikach. Nie chciałem wybierać stylu gotyckiego, gdyż po pierwsze bardzo się już wtedy rozpowszechnił przy budownictwie kościołów w Rosji. Po drugie, gdyż bardzo się różnił od stylu świątyń prawosławnych naszego kraju i przez to jak gdyby podkreślał podział według wyznania w naszym społeczeństwie. Dlatego, jak pisze Wojniłowicz, wybrał on styl romański, którego rozkwit przypada na czasy, gdy wschodni kościół wciąż był w jedności z Rzymem. Fundator nie żałował pieniędzy na dobre materiały budowlane. Mury kościoła zbudowano z cegły sprowadzonej spod Częstochowy. Marmury wewnątrz przyjechały spod Kielc, a dachy pokryto dachówką z Włocławka. To właśnie dzięki tej częstochowskiej czerwonej cegle budynek uzyskał swoją ludową, funkcjonującą do dziś nazwę – Czerwony Kościół. Krzyże na wieżach kościoła stały się najwyższym punktem ówczesnego Mińska. Tak wysoko nie wznosiły się nawet krzyże XVIII-wiecznych świątyń, zbudowanych w czasach, gdy Mińsk był miastem pełnym katolickich klasztorów. Poza tym Czerwony Kościół stał się największą świątynią katolicką w mieście. W 1923 roku, gdy Mińsk był już stolicą sowieckiej Białorusi, a Wojniłowicz przebywał w emigracji w Bydgoszczy, z kościoła zabrano prawie wszystkie kosztowności. W 1932 roku zamknięto go i zamieniono na polski teatr, później na studio filmowe i kino. Po wojnie wnętrza przeplanowano i podzielono, usunięto malowidła. Pojawiły się przybudowane elementy na fasadzie bocznej i półokrągła dwupiętrowa bryła, która połączyła zakrystię i częściowo przykryła apsydę. W 1990 roku świątynię zwrócono wiernym. Walkę o to jeszcze w 1988 rozpoczęli miejscowi Polacy, członkowie Stowarzyszenia Polonia. Odnowiono wnętrza, kościół znów stał się centrum życia nie tylko religijnego, ale też społecznego i kulturalnego. Mińscy katolicy chcieli jeszcze, żeby ulicę przy kościele nazwano na cześć Edwarda Wojniłowicza, ale nie udało się tego wywalczyć. Jedynie skwer przy kościele w 2017 roku oficjalnie nazwano skwerem Wojniłowicza. Dziś jednak nie można przyjść i pomodlić się w Czerwonym Kościele. Stoi zamknięty przez władze białoruskie od września 2022 roku. Zdarzył się wtedy tajemniczy, drobny pożar, który stał się pretekstem do tego, by świątynię wiernym zabrano. Formalnie na rekonstrukcję, której jednak wciąż nie widać końca. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej najsłynniejsza świątynia Mińska znów otworzy drzwi dla wiernych i turystów. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń wznoszę, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam, więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Hej oraz jego przebojowym utworze Teksański. Hej to szczecińska grupa rockowa, jeden z najważniejszych polskich zespołów rozrywkowych lat 90. Założona w czerwcu 1992 roku z inicjatywy gitarzysty i kompozytora Piotra Banacha. W pierwszym składzie znaleźli się także wokalistka Katarzyna Nosowska, gitarzysta Marcin Żabiełowicz, basista Jacek Chrzanowski i perkusista Robert Ligiewicz. Po koncercie na festiwalu w Jarocinie, gdzie zespół otrzymał Nagrodę Dziennikarzy, Hej podpisał kontrakt płytowy z Isabelin Studio. Debiutancki album Fire, na którym znalazł się wielki przebój Moja i Twoja Nadzieja, okazał się wielkim sukcesem rynkowym. Wydanie płyty wsparły dwie trasy koncertowe, wiosną i jesienią 1993 roku. Drugi album, Ho, ukazał się w kwietniu 1994 i do końca roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym 300 tysięcy egzemplarzy. W październiku Hej zagrał w katowickim Spodku koncert, wydany w grudniu jako album Live. W 1995 roku zespół intensywnie koncertował, odbywając m.in. dwie trasy po USA. W październiku duża trasa po Polsce wsparła wydanie trzeciego albumu zatytułowanego Znakiem Zapytania. Nowy materiał Hej, inspirowany latami 60., album Karma, pojawił się w maju 1997. Dwa lata później, po wydaniu w 1999 roku kolejnej płyty Hej, zespół opuścił jego lider i założyciel Piotr Banach, którego na koncertach zastępował Paweł Krawczyk, gitarzysta zespołu Nosowskiej i grupy Hołk. Kolejny album Seek, wydany jesienią 2001 roku, po raz pierwszy wzbogaca brzmienie zespołu o instrumenty i efekty elektroniczne i promowany jest wielomiesięczną trasą koncertową udokumentowaną wydanym wiosną 2003 roku podwójnym albumem Koncertowy. W 2002 roku Hej zdobył Nagrodę Fryderyka za najlepszą płytę rockową sezonu. Nominowany był także w 5 innych kategoriach. Siódmy studyjny album Music Music pojawił się jesienią 2003 roku. Promowana bardzo popularnym singlem Mimo Wszystko, płyta Ecosystem ukazała się w listopadzie 2005 roku. Dwa lata później, w 2007 roku, grupa zarejestrowała koncert z serii MTV Unplugged. Nagrania trafiły na album, który rok później wyróżniony został 3 statuetkami Fryderyka. Podczas tej samej edycji Nosowska zwyciężyła w 4 kategoriach jako artystka solowa. We wrześniu 2009 roku ukazał się album Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy. Rok później nagrodzony Fryderykiem ponownie w 4 kategoriach. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, czyli 10. studyjny album zespołu, ukazał się w listopadzie 2012 roku. Kolejna płyta zespołu Nosowskiej, czyli Błysk, która ukazała się w 2016 roku, różni się od wszystkiego, co grupa proponowała w ciągu ostatniej dekady. W roku 2017, z okazji 25-lecia zespołu, ukazała się dwupłytowa kompilacja przedstawiająca popularne utwory Hej w nowych aranżacjach. Składanka zatytułowano CDN. Tuż po wydaniu, szczycący się dotąd wyjątkową aktywnością zespół, mając w swym dorobku 18 płyt, zawiesił działalność. By po 4 latach ponownie powrócić na scenę na zaproszenie festiwalu Jarocin w 2021 roku. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiej płyty Fire z 1993 roku. Jak mówi Katarzyna Nosowska, jest to zdecydowanie najweselsza piosenka zespołu, która podczas koncertów wzbudza największe emocje wśród publiczności. Przed Państwem zespół Hej, teksański.
Obowiązkiem jest piosenka mój.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 8.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? 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 Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnowłosa dziewczyna. Nie chcę dać, czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę, mój Krzysio, nie słyszę nawet swej dumy. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej tafty dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy twej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown.